Dzisiaj w liście do Rzymian Święty Paweł pokazuje nam kapitalną drogę. Czasami różne listy w ramach kazania czytamy, czy to list Episkopatu, czy list rektora Kulu, ale dzisiaj czytamy sobie list Świętego Pawła. To jest list do Rzymian, który jest nazywany Ewangelią poza czterema zapisanymi przez ewangelistów. To ten list do mieszkańców Rzymu jest szczególnie mocny, ponieważ Paweł dokładnie, wnikliwie rozważa tajemnicę tego, co zrobił Bóg przez Chrystusa i jakie cuda wykonało to w naszych sercach. I dzisiaj pokazuje Paweł, to jest piąty rozdział, takie dwa niesamowite kroki, dwa etapy działania Pana Boga. Po pierwsze mówi, że przez krew Jezusa zostaliśmy usprawiedliwieni. Kiedy mówimy o krwi w tym kontekście, to oczywiście mamy na myśli śmierć. A jeśli mówimy o Panu Jezusie, no to rozumiemy, że nie umarł z powodu wieku, z powodu starości, czy nie miał jakiegoś wypadku, ale umarł, ponieważ został zabity. Ponieważ jego krew została przelana poprzez przemoc, poprzez nienawiść, przez niechęć. To był sposób, żeby się go pozbyć. Zobaczcie, że głęboka nienawiść, przemoc, chociaż same w sobie są złe i absolutnie nie wolno ich stosować, one jednak w rękach Boga stały się pewnym narzędziem, żeby nam dać krew Jego Syna. To jest przedziwny sposób objawienia mocy Boga. Pan Bóg nie działa tylko w wydarzeniach, które my uznamy za takie, gdzie Bóg działa, za dobre, miłe, przyjemne, spokojne, ale także w takich, gdzie, jak mniej więcej 800 lat wcześniej zapisał prorok Izajasz, prorokując właśnie, opisując w tej wizji proroczej mękę Jezusa, mówi, że ze wstrętem odwracano głowy, nie chciano patrzeć na Niego, bo Jego wygląd był tak zniekształcony, był tak niepodobny do ludzi, był tak pobity. Więc moc Pana Boga sięga nie tylko poza to, co my rozumiemy jako Boże działanie, co możemy przyjąć, zgodzić się, no dobrze, to chyba jest Bóg działający tutaj, ale ona wykracza daleko, daleko poza to, czego my w ogóle się boimy, czego nie chcemy, przed czym uciekamy. I Pan Bóg mówi, dziecko, moja władza sięga jeszcze dalej. Więc to jest ten pierwszy krok. Przez krew Jezusa zostaliśmy usprawiedliwieni. Co to znaczy usprawiedliwiony? To znaczy, że Bóg, Ojciec, patrzy na ciebie jako na osobę sprawiedliwą. No dobrze, ale czy my jesteśmy sprawiedliwi? Dla siebie na pewno. Ale czy dla innych? Czy patrzymy na innych okiem, które rzeczywiście stosuje się do sprawiedliwości? Czy nie ma w naszym spojrzeniu jakichś odcieni choćby, niechęci, bo kogoś nie lubię? No myślę, że znacie to uczucie, że spoglądamy na drugą osobę, której nie akceptujemy i właściwie cokolwiek ona by nie zrobiła, już kwękamy i narzekamy i mówimy, a tutaj źle, tam niedobrze, o tu ja bym zrobił lepiej. I tak naprawdę w ogóle nie oceniamy tej osoby, tylko mówią w nas emocje, mówią w nas jakieś nasze nieuporządkowane spojrzenia na tę osobę. To nie jest sprawiedliwość. Oczywiście w sensie biblijnym być sprawiedliwym to znaczy wypełniać prawo. Tak powiedziałby Stary Testament, natomiast Nowy, choćby święty Józef, mąż Matki Najświętszej, był człowiekiem sprawiedliwym, więc Nowy Testament powie raczej stosować się do tego, co mówi Bóg. Więcej, czekać na Jego natchnienia, na Jego słowo, być gotowym, być czujnym, aby przyjąć to słowo i wypełnić. Ale w takim obiegowym znaczeniu człowiek sprawiedliwy to jest ktoś uczciwy, to jest ktoś, kto stosuje jedną miarę do siebie, wymagam od siebie i podobnie spoglądam na innych. No, czasami może u nas jest tak, że wymagamy bardzo wiele od innych, a dla siebie samych jesteśmy troszkę pobłażliwi. Łatwiej nam jest usprawiedliwić samych siebie, tłumacząc, no tak, ale ja byłem zmęczony, no nie wiedziałem, nie moja wina. No ale no przecież wszyscy tak robią. Więc znajdujemy rozmaite sposoby usprawiedliwiania samych siebie, a jednak tego samego narzędzia nie stosujemy wobec innych. Już tak łatwo ich nie usprawiedliwiamy. Więc człowiek sprawiedliwy czy usprawiedliwiony to ten, który usprawiedliwia także innych. Nie w znaczeniu, że przymyka oko na grzech, ale rozumie kontekst, rozumie sytuację tej osoby, albo przynajmniej próbuje ją zrozumieć, próbuje poznać. Więc nie oceniam ciebie tylko na podstawie tego, co widzę i co natychmiast mi podpowiadają emocje, ale próbuję zrozumieć, dlaczego to robisz, co może być powodem twojego zachowania, albo braku twojego działania, albo dlaczego takie słowa mówisz. I kiedy odkrywam, że coś się stało w twoim życiu, bardzo cierpisz, czy cokolwiek innego się wydarzyło, łatwiej mi zrozumieć twoje działania i już wiem, że nie mogę cię potępiać, bo z jednej strony ja robię zupełnie tak samo, a z drugiej strony, widząc powody twojej reakcji, twojego działania, no rozumiem, że i ja sam bym tak mógł postąpić. Więc jesteśmy usprawiedliwieni. Ojciec patrzy na nas jako na osoby sprawiedliwe. Nie dlatego, że takimi jesteśmy, ale dlatego, że krew Jezusa oczyściła nas z tego wszystkiego, co było w nas złe. Krew Jezusa ma moc, aby przemieniać, ożywiać, wskrzeszać. Więc to jest dar niesłychany. Troszkę jakby krew Jezusa była płaszczem, który okrywa naszą nagość, czy nasz brud, czy jakieś ubranie nasze niestosowne. Tak jakby Chrystus nas okrył ubraniem, które dobrze zna Jego Ojciec. I kiedy Ojciec patrzy na nas pokrytych krwią Jezusa, mówi, to jest moje dziecko, to jest mój syn, o, to jest moja córka. I nie ma w tym żadnej naszej zasługi. To jest działanie Jezusa, to jest Jego śmierć. I to jest pierwszy krok, pierwszy dar, który otrzymujemy. I drugi, mówi Paweł do Rzymian, jeżeli będąc nieprzyjaciółmi Boga, zostaliśmy z Nim pojednani przez śmierć Jego Syna, przez krew, no to tym bardziej, kiedy już jesteśmy pojednani, będziemy zbawieni przez Jego życie. Tutaj Paweł nie używa słowa, które kryje się niejako pod tekstem. Nie mówi o zmartwychwstaniu, ale kiedy mówi o życiu po śmierci Jezusa, no to jasne, że po drodze nam się pojawia zmartwychwstanie. I zobaczcie, mówi, że śmierć Jezusa usprawiedliwia, zmienia nas, oczyszcza. Jakby pozwala nam stanąć przed Bogiem, tak by się Jemu podobać, bez naszych żadnych zasług, ze względu na to, co zrobił Jezus. Ale kiedy Jezus jest wskrzeszony do życia, to Jego życie w tym zmartwychwstaniu daje życie nam. Mówimy o życiu wiecznym, mówimy o zbawieniu. Więc nasze zbawienie, nasze życie wieczne nie jest wynikiem naszych dobrych czynów. To nie jest nagroda za to, że się nawróciliśmy i jesteśmy już super. Nie, życie wieczne to jest bycie niesionym przez Jezusa. To jest bycie trzymanym przez Niego. Nie jesteśmy właścicielami życia wiecznego. Jesteśmy odbiorcami. Jesteśmy tymi, którzy otrzymali w prezencie ten dar ze względu na to, że żyje Jezus. Jego życie jest naszym życiem wiecznym. Jego zmartwychwstanie jest gwarancją tego, że otrzymamy życie wieczne. I to są te dwa kroki, te dwa etapy, które dzisiaj tak pięknie Paweł omawia w liście do Rzymian i w liście do Gdańszczan także. Przyjmujemy to słowo także i my. I rozumiemy też, że ta prawda, to piękno bycia usprawiedliwionym i zbawionym może nam umykać sprzed oczu. Możemy o tym po prostu zapomnieć albo z powodu własnych grzechów i słabości przestać wierzyć, że to jest prawda, zniechęcić się. Dlatego właśnie Jezus w Ewangelii posyła uczniów, daje 12 mężczyzn, którzy idąc mają poświadczać to słowo przez różne działania, lecząc choroby, wyrzucając złe duchy, a nawet wskrzeszając umarłych. Więc Kościół jest tym miejscem, w którym możemy odnowić naszą wiarę, że jesteśmy usprawiedliwieni i zbawiani, że otrzymujemy życie od tego, który zmartwychwstał. Możemy błogosławić Pana, że dał nam Kościół jako wspólnotę, jako miejsce, gdzie działa żywy Pan. I za moment, kiedy będziemy przyjmować Komunię Świętą, to jest właśnie to właściwe działanie. Jezus umiera, oddaje życie, daje krew i zmartwychwstaje do życia, tak aby napełnić nas tym życiem. Więc kiedy będziecie wracać do domu, kiedy jutro wyruszymy do naszych zajęć, do pracy, do rozmaitych spraw, to nieście w sercu tą obietnicę, tę prawdę tego, co się już dokonało. Zostaliśmy usprawiedliwieni i zbawieni, dlatego że Jezus umarł, dał swoją krew, zmartwychwstał i żyje wiecznie. Niech On obdarzy was pokojem.